Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj, można powiedzieć, międzynarodowe wydanie tego magazynu. Chwilę temu byłyśmy w Egipcie, tam przyglądałyśmy się XIX-wiecznej fotografii, o bardzo ciekawej, z kolekcji Muzeum Fotografii. A teraz, szanowni państwo, przeniesiemy się, no także kierunek południowy, dzisiaj w audycji, na XIX orta. Otwarte właśnie w Wenecji Międzynarodowe Biennale Architektury. I dlatego witam w studiu przedstawicielki Instytutu Architektury z Krakowa, Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przedstawicielki Autoportretu też, ale dzisiaj o Autoportrecie będziemy tylko dygresyjnie, bo jest przecież nowy numer, któremu musimy osobno się poświęcić.
Już delegacje pojechałyśmy z ramienia Autoportretu.
No tak właśnie. To. Tak, czyli tym razem trafiłam. To Biennale, ta Wenecja, to jest, można powiedzieć, takim językiem mediów rzecz ujmując, wielkie święto architektury, nie tylko europejskiej, ale w ogóle. No i od pewnego czasu, tak jak śledzimy różne rozgrywki sportowe, to też śledzimy Eurowizję i inne rozgrywki. Śledzimy też, kto wygrywa konkurs na prezentację w polskim pawilonie. Więc mamy ten polski pawilon, który otworzył się wraz z Biennale. No i chcę zapytać, jak podobała się paniom wystawa Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. To jest tytuł wystawy w polskim pawilonie i w ogóle jak wrażenie, jak Wenecja, jaka pogoda, jaka aura, jaka atmosfera. Mniej więcej 10 pytań na dzień dobry.
Tak to tutaj. Tłoczno, tak. Bardzo tłoczno. Pogoda bardzo przyjemna, bo około 20 stopni.
Najlepiej.
Słońce i właściwie na koniec, tylko jak ja wyjeżdżałam wczoraj, to padało. Ale
atmosfera
ale bardzo,
święta?
Takiego właśnie międzynarodowego. To jest oczywiście w obrębie tej dzielnicy Castello, w której się rozgrywa Biennale, czyli w obrębie Giardini, w obrębie Arsenale, tak. To znaczy tam rzeczywiście tłumy kuratorów, architektek, architektów.
Tym bardziej, że tym razem byłyście na inauguracji, prawda? Różnie to bywa w trakcie wystawy, która trwa wiele miesięcy, do września, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, no zaletą tego udziału w tak zwanym preview jest właśnie to, że można spotkać kuratorki, kuratorów, artystów, którzy przygotowywali architektki, którzy przygotowywali poszczególne pawilony. Tytuł tegorocznego Biennale, kuratorowanego przez Carlo Rattiego z MIT, czyli taka amerykańsko-włoska proweniencja kuratora, był Intelligence Natural Artificial Collective, czyli Intelligence i gens jest podkreślone, czyli ludzie, naturalne, sztuczne, wspólne. I to jest trochę odzwierciedlenie tej koncepcji takiegoś rodzaju techno-optymizmu, który prezentuje Rati w kontekście bardzo trudnej globalnej sytuacji świata. Wiadomo, katastrofa klimatyczna to też jest wątek, który bardzo mocno wybrzmiewa. I w tym kontekście, przechodząc...
Techno-optymizm. O, proszę bardzo, to votum separatum. To się nie zgódź, Marto Karpińska, proszę.
Ja się nie zgadzam, dlatego że wydaje mi się, że tam jest raczej ambiwalencja wokół tej technologii. To znaczy w ogóle jak wchodzimy do tej takiej wystawy w Arsenale, o której mówi Dorota, którą kuratorował Ratti.
Czyli mówimy o tej wystawie głównej.
Głównej. Tak, no bo także o pawilonie polskim, o którym za chwilę będziemy mówić, ona też się odnosi do głównego tematu w jakiś tam sposób. Więc to jest taka wystawa, to jest, i też musimy sobie uświadomić, że to jest taki wystawowy mastodont. To się wchodzi, jest gigantyczna przestrzeń. Oni chyba się nawet nie doliczyli dokładnie tych projektów, więc mówią, że około 750.
Czyli 10 razy więcej niż zwykle.
Tak.
Policzył krytyk Guardiana.
Ale dobra, no jest to taka wielka wystawa i jakby wydaje mi się, że takim to tą wystawę jakoś konstytuuje, czy jakby ustawia jej odbiór, to jest ten, to, co jest na wejściu. I na wejściu są dwie bardzo ciekawe instalacje, bo to jest taki też wymiar artystyczny, to się wydaje, że to są właśnie takie planszówki architektoniczne. Nie, tam jest dużo też takich rzeczy
Nie, które... nie pomyślałabym, jakie planszówki.
Takie imersyjne, dokładnie. Mhm. Takie, że to są po prostu instalacje artystyczne. Czasami tak. Można pomylić, czy jest się na Biennale Sztuki, czy Biennale Architektury. Wiele jest podobieństw, można to dostrzec. W każdym razie wchodzi się do takiej przestrzeni, którą współkuratorował jeden z autorów autoportretu, Daniel Barber. Mhm. I to jest taka
przestrzeń... Proszę o te przypisy, bo one są bardzo ważne.
Tak. I która... To jest taka przestrzeń bardzo nieprzyjemna pod względem temperaturowym. Tam jest bardzo gorąco. Wiszą klimatyzatory, są takie jakby kadzie wypełnione jakąś dziwną cieczą, która wygląda trochę jak jest, ponieważ jest tam czarno, wygląda trochę tak jak ropa, wiszą klimatyzatory, ale jest bardzo nieprzyjemnie gorąco i okazuje się, że to jest to gorąco, które jest wydalane przez klimatyzatory służące do chłodzenia dalszej części wystawy.
No niezłe.
To jest niezłe.
No, czyli to, jakby obcujemy z konsekwencjami.
To jest ta pierwsza instalacja. Już tylko dokończę. Tak. I to jest ten punkt wyjścia. Tu się znajdujemy, prawda? Mhm. A potem jest druga instalacja, też taki rodzaj, jakby wygląda na to jak trochę taka zapora ułożona z cegieł, która ma przedstawiać taki symbol wzrostu ludzkiej populacji do około 10 miliardów. To jest tak wygląda jak taka zapora przestrzennie. Mm-hmm. I to jest tytuł, nie pamiętam dokładnie, jak to brzmi po angielsku, ale teraz parafrazuję, że to co nas czeka za tym wzgórzem. Mm-hmm. I to jest jakby taki wykres, że ta nasza populacja będzie rosła do około 10 miliardów, a potem spadnie. Być może nawet, są przewidywania, do populacji sprzed ery przedprzemysłowej. I tutaj tą instalację też robią tuzy współczesnej humanistyki, Beatrice Colomina, Mark Wigley, czy słynna projektantka Patricia Urquiola, i oni dostrzegli takie uderzające podobieństwo pomiędzy ludzkimi populacjami w miastach i mikrobami. Mhm. I że mikroby są w stanie się z jednej strony doprowadzić do gigantycznego rozrostu, do wręcz samego samozniszczenia, ale potem się są w stanie jakoś odbudować i są też w stanie się przeadaptować. I oni dostrzegają te podobieństwa, to już nie będę tam spoilerowała, jak to tam wszystko wygląda, ale generalnie to jest to pytanie, co nas czeka? W jakim jesteśmy punkcie? Czy idziemy w kierunku katastrofy? Czy to wszystko, o czym w tej chwili myślimy, czego poszukujemy, doprowadzi nas do naprawy, do adaptacji? Czy wręcz przeciwnie. I to jest raczej, wydaje mi się, że to jest postawienie pytania i poszukiwanie i wielkie laboratorium, które jest tak naprawdę poszukiwaniem odpowiedzi. O tym właśnie chodzi.
Dorota, bo ty wspomniałaś o technooptymizmie, więc wobec tego, czym mówi Marta, musimy właściwie jej rozłożyć te akcenty.
To znaczy, chciałabym jeszcze dodać, że wychodząc właśnie z Biennale, spotkałam Daniela Barbera i on powiedział, że on bardzo czeka na ten moment w sierpniu, kiedy tam będzie absolutnie nie do zniesienia, bo teraz się jeszcze dało wytrzymać w tym instalacji wyjściowej, ale tam jest ta druga instalacja, te baseny wodne, a propos przyszłości, to jest 70 centymetrów, to jest druga instalacja, to jest 70 centymetrów, tyle się podniesie woda do 2100 roku w Wenecji. Mm. Także to są, i to jest też ta przyszłość, która nas przynajmniej czeka, to miejsce, ale też wiele innych miejsc na świecie, o tym też dużo było. To znaczy, wydaje mi się, że...
Ale musisz się wytłumaczyć z tego...
Z technooptymizmu.
Tak, bo to zabrzmiało dosyć tak poważnie,
powiedziałabym. Ja mam wrażenie, że on... Że raci
a Marta
ciągle...
się obruszyła, więc...
Tak, bo ja myślę, że te propozycje są bardzo różne i tutaj jakby zgadzam się z Martą pod tym względem, że tam są rzeczy, które realnie mierzą się z problemami, instalacje, które dotyczą ważnych wątków z różnych części globu i które proponują jakieś rozwiązania. Natomiast myślę, że ideą Ratiego było znowu przywrócenie architektowi, który jest dosyć zdegradowanym zawodem, takiej właśnie pewnego rodzaju sprawczości. I teraz dla mnie ta sprawczość okazuje się, że tak naprawdę przejawia się w większości, jeżeli przeanalizujemy tą główną wystawę, nie na polu architektury, bo co tam mamy? Mamy roboty, mamy glebę, mamy rośliny, mamy mikroby, czyli mamy właściwie w większości jakiś taki rodzaj pomieszania inteligencji, która nie do końca jest jakby kuratorowana przez tradycyjnie ten zawód. Chociaż myślę, że innego rodzaju odpowiedzi są dawane w pawilonach narodowych. One są często bliżej właśnie tej samej dyscypliny. I też I też znowu tutaj pojawia się ambiwalencja, bo z jednej strony wydaje się, że niektóre wypowiedzi są na temat tego, że powinniśmy się jako ludzie jednak wycofać i oddać to pole. I na przykład właśnie jeżeli chodzi o regenerację
organizmu. Człowiek się nie wycofuje. Myślę, że to nie jest w naszej naturze.
To znaczy tutaj jeszcze bym się jednak trzymała tego, co tam jest konkretnie powiedziane przez Rattiego. To znaczy on na początku mówi, że architektura musi przestać być dziedziną, która kontroluje naturę, tylko raczej z nią współgra. I to jest jakby też szukanie tego typu rozwiązań. I to jest jakby wyznaczenie po prostu tego, w jakim rozwoju, w kierunku rozwoju architektury i to, że będziemy w to włączać inne systemy, no to może jest to droga, którą trzeba pójść. Plus ważnym elementem tej wystawy i całego jakby statementu, czy Boże, że tak powiedziałam po staropolsku.
Myślę, że jeśli ktoś dosłuchał do tej 10 minuty, to
credo. Ale tego credo tej wystawy to jest właśnie ten manifest tej architektury w obiegu zamkniętym i szukanie tych rozwiązań. Więc to jest wręcz, jeżeli mówimy o tym, że wydaje mi się, że generalnie, tak jak ja rozmawiałam też z różnymi architektami, że jesteśmy w takim momencie przełomu technologicznego w takim sensie, w ogóle przełomu, który po prostu realnie zaczyna szukać rozwiązań. Już zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, teraz już naprawdę jest szukanie tych rozwiązań. No i tam jest, zazwyczaj w takich momentach były różne manifesty w przeszłości. I tutaj mamy też manifest tej cyrkularnej architektury i szukanie tego typu rozwiązań, które są w stanie korzystać i z wiedzy starożytnej, i z wiedzy tego, jak funkcjonuje przyroda, jak funkcjonują różne procesy w przyrodzie, zbiorowości, wiedzy zbiorowej, różnych inteligencji zawartej w różnych tradycjach, wiedzy historycznej, no ale także być może w tym sztucznym komponencie, jakim jest też rewolucja sztucznej inteligencji, która wcale też nie jest pokazana, że to jest takie super i raczej wszyscy, część ludzi, z którymi rozmawiałam, mamy wręcz dreszcze takiego przerażenia, co to będzie.
No tak, ale tam są te roboty i androidy i Carl Ratti się bardzo tym jara, a jednocześnie one praktycznie nie działają, to znaczy to wydaje się, tak, są ze trzy miejsca, gdzie one się poruszają i widać, że na przykład przy mnie były takie próby, jeden z robotów powtarzał grę na takim rodzaju jakiegoś takiego na perkusji, no i one się w tym momencie, jak myśmy tam akurat przechodzili, zepsuły. Tak, i tam dwóch panów je ustawiało, żeby z powrotem mogły powtarzać te ruchy. Albo były takie próby nawiązania z drugim, jakimś takim tańczącym robotem i powtarzającym gesty, relacji i to naprawdę po stronie ludzkiej, jak się stało po drugiej stronie i się to oglądało, to było naprawdę jakby... Widać może, że z tymi robotami ludzkiej. To jeszcze daleko.
Natomiast... No naprawdę, to było trochę takie muzeum techniki dla dorosłych.
I ja oczywiście część eksponatów nie działa.
Tak, ja na przykład zawiesiłam robota, bo zapytałam, oczywiście zadałam mu głupie pytanie, zamiast mu to zadać inteligentne. Zadałam mu pytanie, czy mówi po polsku. Oczywiście on mówił po polsku, zaczął mówić po polsku, ale ten polski go jakoś chyba zawiesił, bo potem ludzie, jak zadawali mu kolejne pytanie, to on po polsku im odpowiadał ze świetnym akcentem, ale cała ta międzynarodowa publiczność nie była w stanie tego zrozumieć. Ludzie też zadawali takie pytania typu, nie wiem, żeby jakaś para amerykańska przede mną, jak usunąć Trumpa i tego typu rzeczy. Ja żałuję, że nie zadam temu robotowi pytania, ile kosztuje energetycznie ta jego praca w ramach tej wystawy. Jak dużo pochłania energii, przetwarzanie tych informacji, przetwarzanie ich w tych wszystkich językach, których on jest w stanie się porozumiewać.
Na pewno udzieliłby ci bardzo precyzyjnej odpowiedzi.
Mógłby się też zawiesić.
Ale te 760 prac było opisy na bardzo nieprzyjemnej wysokości, bo tam właśnie krytycy też sobie wyzłośliwiają się na ten temat, że tutaj jest kolejny profesor, który tak świetnie działa na polu nauki i ma tam i laboratorium, ale jeżeli chodzi o materię wystawy, to one były rzeczywiście nisko pomieszane angielsko-włoskie.
Czyli trzeba było troszkę kucnąć.
Tak, ale przy tym jeszcze były opisy skryszczenia.
Wygenerowane przez AI.
A w innej instalacji była mowa o tym, że taki opis wygenerowany przez AI, czy każde pytanie kosztuje szklankę wody. Więc w kontekście tego, że tej wody nam brakuje, dużo ambiwalencji.
Średni pomysł, słuchajcie, mam wrażenie, że się zaraz zawieszę, więc poprosiłabym dokładnie tak. Alary i penaty, o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. To jest temat, tytuł wystawy w polskim pawilonie na 19. Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Te wystawy i inne wystawy, jak Państwo chwilę temu słyszeli, oglądały Dorota Leśniak-Rychlak i Marta Karpińska z autoportretu Pisma o dobrej przestrzeni, wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. Byłyśmy chwilę temu na wystawie głównej w Arsenale, tam w Wenecji. No, trudno byłoby mi jakoś to podsumować. Może Wam się uda jeszcze na zakończenie, ale będzie to trudne, bo powiedziałeś około 750 prac na całym Biennale, więc no to też jest, myślę, obraz świata, w którym żyjemy. Całkiem niezły te liczby. No ale polski pawilon jest jeden. Polski pawilon bardzo zgrabnie wygląda. Jest to bardzo ciekawa i lubiana przez nas modernistyczna architektura. A co w środku? Zresztą, przepraszam, powinnam to powiedzieć, że przecież Instytut Architektury, który reprezentujecie również, brał udział w Biennale w Wenecji, tylko już nie pamiętam, w którym to było.
W 2014.
To było 11
lat temu.
Tak, no. Kuratorowane przez Rema Kulhasa. Tak, zrobiliśmy figurę niemożliwe z Kubą Wojnarowskim.
Tak.
A jeżeli chodzi o wystawę...
I Szyszko Bohuszem, można powiedzieć, taka ekipa.
Tak, przenieśliśmy baldachim nad wejściem do krypty grobowej Piłsudskiego do Wenecji. To, co się spotkało z całkiem dobrym odbiorem.
Wcale się nie dziwię. No, projekt był świetny, a co ciekawe, jego istota zawierała się w takich bardzo niedostrzegalnych, mało dostrzegalnych rozstrzygnięciach, jak lekkie uniesienie owego pawilonu, który właściwie na ten baldachim lewitował.
Tak.
No tak było. Dobrze, ale teraz co innego. Teraz lary i penaty, czyli nawiązanie do kultury starożytnej na początek.
Ale chyba bardziej w sumie, w tytule Lary i Penaty, ale generalnie w tym, o czym to jest ta opowieść, to bardziej do słowiańskich zwyczajów i tradycji. Chodzi o to, zespół kuratorowany przez Aleksandrę Kędziorek, architekta Macieja Siudę, rzeźbiarkę Katarzynę Przezwańską i artystę Krzysztofa Maniaka, zaproponował w pawilonie polskim opowieść o sprawczości, o tym, w jakimi sposobami w naszym kręgu kulturowym ludzie zapewniali sobie jakiś rodzaj właśnie poczucia bezpieczeństwa, komfortu. I skontrastował to z takimi rozwiązaniami technologicznymi, które nam dają instalacje, powiedzmy jakiś nadzór, kamery, gaśnice, czyli tą całą taką sferę technokratyczną architektury. Tylko zrobił to w bardzo lekki, przewrotny sposób. Znaczy pokazał właśnie, nie waloryzując na przykład takie rozwiązania jak rozsypanie soli w kątach pokoju czy domu, próg, różdżkę.
Czekajcie, ale sól w rogu co?
Też daje, zabezpiecza
poczucie bezpieczeństwa?
Tak, zabezpiecza przed, to musiałabym doczytać, ale zabezpiecza
przed... Demonologia chyba tutaj tak.
Jest
stosowana,
jest,
tak?
Jest tego. Dużo takiej niesamowitej słowiańszczyzny są jakieś rodzaje wróżek, czy właśnie tych bóstw, prawda, Lary i Penaty, rzymskie bóstwa chroniące domostwo. I to są różne praktyki pokazujące jakby właśnie tę sprawczość oddolną, wernakularną, powiedzielibyśmy, taką, w którą ludzie sobie dają, jakby konstruują dom. Mhm. I to się zaczyna jeszcze przed wejściem, bo nad pawilonem ustawiono na samej osi taką dużą rzeźbę, która symbolizuje wiechę. Czyli ten moment, w którym na budowie, chroniąc dach jeszcze, który nie jest pokryty, ustawia się taki rodzaj symbolu. Tutaj to wygląda wspaniale i sam pawilon się wtedy zmienia w jakiś taki rodzaj totemu. I w środku są rysunki Maćka Siudy, który nas prowadzi i gra też na przykład z instalacjami budynku, czyli odsłaniają instalację elektryczną, pokazują jakieś elementy samych zabezpieczeń samego pawilonu. Dużo jest w ogóle zresztą pawilonów w Czerlinie, którzy też grają właśnie z architekturą i z treściami pawilonu.
I czyli samej architektury tego miejsca.
Tak, tak, samej architektury, i tak, ale to jest w taki sposób, nie wiem, pokazują na przykład kłódkę, którą się zamyka pawilon, oprawiając ją w jakiś w jakiś rodzaj takiej estetycznej oprawy, czy te rzeźby Katarzyny Przezwańskiej, które tam konstruują z jednej strony ten ołtarzyk larów i penatów, ale na przykład właśnie wypełniają nisze, w której są kamienie otoczaki przywiezione z Polski i wstawiona w środek gaśnica, która jest prawie takim rodzajem tam Madonny. Jest też gromnica, jest Judasz, mieszając dalej te. Mamy próg właśnie, przez który są przesądy, że się nie wita przez próg. Więc
nigdy się nie witam przez próg.
Mama mnie ostrzegała
przed tym i nie udało mi się od tego uwolnić.
Nawet jak nie ma progu, to się nie witamy przez próg.
No prawda? Jasne, ale tam jest próg, to
wiemy. Ja bym powiedziała, że mimo wszystko, mimo że tam jest, oczywiście sięgamy do tych wszystkich mitologii słowiańskich i tych rzeczy, które może są tylko zrozumiałe w naszym kręgu kulturowym.
Bo tutaj moje pytanie o tym najlepiej
świadczą.
No właśnie,
świadczą, to też już ale wydaje mi się, że tutaj trochę mówię o sprawczości. Ja myślę, że to raczej chodzi o poczucie sprawczości i bardzo, przede wszystkim bym powiedziała, że on jest przede wszystkim przepięknie zaprojektowany, ale też jest bardzo śmieszny. Mm-hmm. Na przykład generalnie kojarzymy te wszystkie rysunki nabijające się ze sztuki współczesnej, że koleś ogląda na wystawie po prostu hydrant. No więc teraz ten hydrant, te oznaczenia, wyjście ewakuacyjne, wszystkie całe te oznaczenia, których jest bardzo dużo. Oni to wszystko zresearchowali, zrobili taki ikonostas, więc naprawdę oglądamy na wystawie po prostu te wszystkie rzeczy, ale wydaje mi się, że też mi się wydawało, że tak w porównaniu z tym ciężarem gatunkowym, który jest jakby nałożony na tematykę tego Biennale, że to jest może takie, że tak w skali, nie wiem, designu to jest 10 na 10, ale w skali lekkości tematu to tak, ale wydaje mi się, że ta wystawa sięga czegoś bardzo uniwersalnego. Jest to takie bardzo ciekawe antropologiczne spojrzenie na to, jak my sobie budujemy, współcześni ludzie, bardzo współcześni ludzie, poczucie bezpieczeństwa, nie? Że właśnie obwieszamy się tymi ikonami, tymi tu wyjście ewakuacyjne, tutaj hydrant, tu pożar i tak dalej. Przychodzi główny kapłan, strażak, odbiera, jesteśmy szkoleni z tych przepisów przeciwpożarowych. Nawet jak wracałam tanią linią lotniczą z tego samolotu, mówię, Boże, ile jest tych rytuałów? Wychodzi ta załoga, odstawia ten taniec, tutaj wyjście ewakuacyjne, tutaj spadną te wszystkie i jakby... I wszyscy w tym uczestniczymy i to ma dokładnie budować poczucie bezpieczeństwa.
Tak, bo nic więcej, nie?
To jest na poziomie jakby gdzieś głęboko podświadomy. Chyba wiemy, że w razie to nic tam to nie da. To są te rytuały, które odtwarzamy.
Tak, i magia też o tym myślałam.
I dokładnie jest tak, że my oczywiście uważam, że to jest totalnie racjonalne, prawda? Te czujki przeciwpożarowe, te alarmy, to wszystko jest, ale tak samo racjonalnie, uważaj, że tak samo racjonalne jest ludzie, którzy sypali tą soli, albo tam, nie wiem, siali w zboże tam, gdzie siadła krowa. No, to jest to samo trochę myślenie magiczne i to jest pokazane, wydaje mi się, bardzo dowcipnie, bardzo śmiesznie, ale też bardzo pięknie, jak bardzo głęboko ta inteligencja na poziomie wspólnot, ale też jakichś takich potrzeb tych rytuałów, myślenia magicznego jest u nas tak ciągle tkwi, jak w tych łowcach, zbieraczach, albo tych Słowianach, co żyli tysiąc lat temu.
Słowianach i Rzymianach, bo Lary i Penaty właśnie stamtąd. No.
Ja powiem, jaką ja właśnie mocniej odczuwam ambiwalencję. To znaczy moim ewentualnie zarzutem, bo też zgadzam się, że uważam, że ta wystawa jest rewelacyjna. Estetycznie jest wspaniała. Jest taka też trochę postmodernistyczna, jest ironiczna, jest właśnie ta niesamowita słowiańszczyzna i to jest bardzo ładnie utrzymane. Znaczy te praktyki są w pewien sposób zrównane, to co mówiła Marta.
No ale nie ma wyśmiewania. Że to się udało pokazać, tak.
Tak, nie ma wyśmiewania. Jest raczej takie czułe spojrzenie. Natomiast dla mnie to w dalszym ciągu jest to jakby ta kondycja świata, nawet nie w kontekście katastrofy klimatycznej, choć to też, ale w kontekście trwających wojen, gdzie bezpieczeństwo no z definicji po prostu nie istnieje i ciągle jesteśmy wystawieni na zagrożenia. Ono jest tak blisko, że ja mam takie poczucie, że jednak jest to jak pawilon na czas pokoju, że te praktyki i że to jest może taki świat, w którym bym chciała być.
Właśnie, bo jeśli nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, to nie jest wcale zabawne, po prostu można stracić życie i tutaj jakby te dowcipy przestają mieć zastosowanie.
Prawda? Tak, i tutaj właśnie w momencie, kiedy się tam ziemia usuwa spod nóg, czy dach dosłownie jest trafiony, no to tutaj nie ma. I tutaj właśnie chciałam nawiązać do pawilonu ukraińskiego, w którym jest pokazany właśnie dach. I dach, trzy pokolenia etnografek ukraińskich, które studiowały dachy i sposób ich rozwiązania w tradycyjnych chałupach i domostwach ukraińskich, No i też zdjęcia z wojny, po prostu z domów w regionie, tam powiedzmy chersońskim, trafionych właśnie przez bomby. I to jest zresztą pawilon, który współkuratorowany przez Michała Murawskiego i z tego co wiem, mieli na realizację 3 tygodnie. A tuż obok jest pawilon Libanu, przepiękny, zrealizowany właśnie o tym, o regeneracji ziemi właściwie, ale też o tym, co z tą
bardziej
ziemią.
O niszczeniu ziemi.
O niszczeniu ziemi, ale też o jej regeneracji maleńki z pięknymi tkaninami. Bardzo estetycznie wspaniała wystawa, ale mówiąca o naprawdę bardzo strasznych rzeczach. Więc to jest, i to się tam miesza na Biennale. Dużo jest właśnie takich miejsc, czy jakichś takich napięć, które się tworzą pomiędzy pawilonami i dialogiem. Myślę, że ważne też jest powiedzenie, które pawilony są zamknięte. Rosyjski i izraelski. One nie działają. Jest zamknięty również pawilon czesko-słowacki, bo się w tym roku kolejność. Jest czesko-słowacki i Słowacy w tym roku mieli robić wystawę, ale ponieważ tam jest teraz bardzo prawicowy rząd Ficy, nie byli tym zainteresowani, a Czesi nie mogli, bo to nie jest ich kolej, więc tam jest jakiś duży konflikt. I jest też, on jest teoretycznie w renowacji. Pawilon francuski jest w renowacji, ale Francuzi zrobili wystawę przed. Tam jest też dużo wątków ukraińskich.
Dobrze, to muszę spytać teraz o zwycięzców, o nagrody, bo przecież Biennale ma formułę konkursu, więc tak się zastanawiam, jak w ogóle w takiej sytuacji przyznawać nagrody. Prawda?
To są takie kategorie. Tak, właściwie to aż tak bardzo się liczy się może to, które są zauważane, które są dyskutowane, które zauważą krytycy, krytyczki, to raczej w ten sposób. Natomiast są przyznawane jakby w każdej kategorii po 2 główne nagrody i 2 wyróżnienia. Czyli mamy za prezentację w Arsenale, czyli w tym ciągu kuratorowany przez Rettiego, jest wybór 2 projektów, Złoty i Srebrny Lew, i podobnie jest w wypadku pawilonów narodowych. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o pawilony narodowe, to Złotego Lwa dostało Królestwo Bahrajnu. I to jest instalacja Heatwave, która polega na tym, że kuratorki podpatrzyły wernakularne praktyki robotników pracujących w Bahrajnie, którzy chłodzili się, no bo warunki klimatyczne są trudne. I to polega na tym, ja dokładnie tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale że stworzona została jakaś taka instalacja parasol, podniesiona lekko podłoga i w obrębie tego jakby pokazano, że rury, chłodzenie następuje za pomocą rur, które wchodzą głęboko w ziemię i tam. Czyli robotnicy na budowie mogą sobie to zrobić.
Ale to jest też nawiązanie do bardzo starożytnych praktyk, tak. O których na przykład Jarosław Szewczyk pisał w architekturze mikroklimatu w autoportrecie. Tego typu rozwiązania są pokazane także w ramach wystawy, gdzie takie kominy są zrobione i w Atenach, i w Neapolu, bo można sięgnąć do tych podziemnych struktur. Także jest kilka tego typu rozwiązań, ale faktycznie Bahrain dostał jakby...
Tak, i chłodzenie następuje poprzez nawiew
wentylację.
Tego, ponieważ ciepłe powietrze spod tego parasola ucieka do góry, a nawiew schodzi z tej rury, która jest umieszczona w ziemi. O ile to rozumiem. Tam było to wszystko rozpisane z wzorami, więc mam nadzieję, że to jest słuszne.
No, rozumiem, że oglądanie też, już zaraz przechodzimy, oglądanie Biennale wymaga jakiegoś takiego ogromnego zaangażowania, tak. Nie tylko emocjonalnego, ale intelektualnego.
I dobrej kondycji fizycznej.
No zostało policzone, że poprzednie Biennale, które było dużo mniejsze, to Stefan Peterman z Volume napisał, że przeczytanie wszystkich opisów zająłby 2 lata. Także
dziękujemy AI za zrobienie tych podsumowań.
Ja
natomiast jeszcze warto
dziękuję
wspomnieć...
też, że tutaj próbowałaś zrozumieć koncepcję zwycięskiego pawilonu i czytałaś te wszystkie wzory i dzieliłaś się tą wiedzą.
Chciałyśmy jeszcze wspomnieć jedno z wyróżnień, bo to jest myślę, że ważny pawilon kenijsko-brytyjski, prawda? Bo tutaj też mamy naszych znajomych z autoportretu. Mhm.
Tak, to znaczy to jest w ogóle, właśnie, odsyłam do numeru autoportretu Ziemia z Ziemi, który w tej chwili już jest na naszej stronie, można go sobie za darmo przeczytać. Tam jest wywiad z Cave Bureau, czyli ze Stelną Mutegi i Kabage Karanią, czyli to są, którzy są współtwórcami pawilonu, który opowiada o To jest znowu taka sytuacja, że to kolonialne imperium, jaką była Wielka Brytania, oddaje swój pawilon, który ma też taką pozycję centralną w tym Jardini zaznaczach, to rozmieszczenie tych potęg oddaje właśnie tym ludziom, którzy byli jakby wcześniej podporządkowani temu imperium. I oni opowiadają własną, swoją historię o tym, w jaki sposób odzyskują pamięć o tym, o swoim terytorium, o własnych zwyczajach. I sporo o tym jest też w autoportrecie Ziemia z Ziemi, gdzie jest wywiad właśnie z Cave Bureau, współkuratorami tego pawilonu. To jest też jeden z piękniejszych pawilonów, wspaniale zaprojektowany.
Nazywa się, jest zatytułowany Geology of Britannic Repair, czyli geologia brytyjskiej i naprawy.
Tak.
I to jest trochę właśnie, to jest rozliczenie z kolonializmem, ale z taką narracją i właśnie z ekstrakcją, ekstrakcją z tamtych terenów, ale też z ekstrakcją ziemi. I on jest bardzo sensualny, on jest bardzo ładnie zrealizowany. Tam jest kilka instalacji, bo pawilon brytyjski jest duży i jest wieloprzestrzenny. Natomiast na przykład jest taki rodzaj wyboru w takiej gigantycznej jaskini, który był nazywany parlamentem pawianów, tak. I zestawienie tego z Panteonem. To jest po prostu taki mocny gest, wspaniale. Którego nie do końca potrafił mi zinterpretować ten chłopiec, który tam był wynajęty do oprowadzania. Ale jest też bardzo piękny gest po prostu pokrycia elewacji pawilonu ziemią kenijską, takimi koralikami wykonanymi z ziemi kenijskiej, które są w podobnej kolorystyce i to wygląda jakby pawilon był przyodziany w jakąś taką właśnie szatę. Tak.
On jest w ogóle jeden z piękniejszych pawilonów także pod takim względem artystycznym, że to są naprawdę piękne, wyrafinowane instalacje artystyczne, o których właśnie też trzeba doczytać wszystkim interpretacji, ale takim centralnym punktem jest taki jakby widok ziemi w momencie, kiedy Kenia odzyskała niepodległość. To jest na takim bębnem. To wszystko jest...
Tak. A dookoła jest pokazane, ile krajów przez czas trwania swojej historii jakiś ślad węglowy wykonało. Także mamy bardzo dużo wątków. One są ciekawie zrealizowane. I myślę, że chyba jedynym takim może zgrzytem było to, że przyznano to pawilonowi brytyjskiemu to wyróżnienie, a nie pawilonowi brytyjskiemu.
Karma wraca jednak, zła karma.
A złote lwy, tak? A złoty lew dla instalacji w Arsenale, czyli tej kuratorowanej przez Rattiego, dostał i to tutaj ja mam wkurzenie. To znaczy, dostał projekt Canal Café, który został zrobiony przez Tiller Scofidio plus Renfro. Nie będę wymieniać wszystkich. Natural System Utilities, ale to jest jakby powrót do pomysłu z 2008 roku, który taka praktyka amerykańska Tiller plus Scofidio mieli, żeby oczyścić na tyle wodę z laguny, żeby można było z nim zrobić espresso. I to się tam dzieje. To znaczy na nabrzeżu stoją takie maszyny, gdzie algi i chyba jakieś różne roślinne komponenty czyszczą i można za złoty chyba, nie za euro, 30 sobie wypić tę wodę z kanału. Ale dla mnie wydaje mi się, że to jest jednak taki rodzaj trochę...
Pusty gest?
Znaczy na pewno temat wody pojawia i temat wody jest ważny. Pawilon urugwajski jest
o wodzie.
Ale
to jest żadne rozwiązanie, rozumiem tutaj.
Znaczy wydaje się, że to jest trochę takie strywializowane. Dominika Janicka chyba komentowała, że wydawało się, że to po prostu jest jakaś instalacja sponsora Lewat. I także dla mnie to jest trochę puste. Natomiast ten srebrny lew to ten fantastyczny jakby diagram w przestrzeni, dwie ściany zestawiające, to się nazywa Calculating Empires, czyli nie wiem, licząc genealogię technologii i władzy. od 1500 roku. I to jest rzeczywiście znakomita instalacja.
Marto, ale może tobie to espresso smakowało?
Bo, nie, w ogóle. Ja wręcz po południu tylko obserwowałam właśnie tą kolejkę, która stoi.
Była kolejka.
Podobno oni nie dostali jeszcze, mówiąc o tych zabezpieczeniach, dopuszczenia. także to było też może ryzykowne. Ja też nie piłam.
No jest to jakiś taki element tej błazenady. Ja szczerze mówiąc, ja nigdy nie przywiązuję aż takiego znaczenia. Ja jestem w ogóle antynagrodowa. Ja bardzo, bardzo nie lubię. To tak jak wiecie, jak te obliczeniowe imperia, one tam... Chodzi o to, że ktoś tam nadaje czemuś rangę, okej. Okay. Ja jestem bardziej otwarta na to, co tam było.
O to pytam, ponieważ im dalej, tym mniej właśnie na różnych festiwalach, konkursach, przeglądach, tym większy mam problem z tymi hierarchiami, bo właściwie ustalenie kryteriów jest w zasadzie niemożliwe. No bo coś jest mądrzejsze, piękniejsze i kto o tym decyduje i dlaczego właściwie. No.
Tam
wszystkie proste pytania. Żadnej odpowiedzi właściwie.
To nie jest tak, że to jest ani może to nie. Więc tak mi się wydaje, że ta hierarchia ani nie ustrajają, co jest najpotrzebniejsze albo najważniejsze. Natomiast wydaje mi się, że to, co polecam na Biennale, bo ono zawsze jest takim laboratorium, a już w tym roku szczególnie jest takim laboratorium poszukiwań, wiedzy, zawsze się coś ciekawego znajdzie i zawsze jest to bardzo rozwojogenne. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma szczęście i się wybierze, to polecam nastawić się na dobre buty, założyć dobre buty i otwartą głowę i myślę, że znajdzie się tam bardzo wiele często niespektakularnych zupełnie pokazów, które pokazują też rzeczy, które się realnie też już wydarzyły w architekturze.
Ale też wskazują jakieś w obrębie dyscypliny, jakieś rzeczy, które są ważne. Ruchy. Tutaj na przykład kwestia ponownego użytku, która jest w pawilonie duńskim, który jest w remoncie i po prostu pokazują jakby ten remont i takie stopnie odzyskują w zasadzie każdy element, żeby go ponownie użyć. Czy mamy pawilon hiszpański, który jest o tym, co architekci mogą i powinni, ale zrobiony w bardzo piękny, estetyczny sposób, fantastycznie zaaranżowany, o budowaniu z drewna, ale też o ambiwalencji tego budowania z drewna, o odnowie rzemiosła, ale też o społecznej mieszkaniówce, także to jest mądre.
A powiedzcie już tak na koniec, bo zakwestionowałyśmy te idee przyznawania nagród i tego się będziemy trzymać, ale może zapytam o jakieś inspiracje właśnie dla redakcji magazynu, bo domyślam się, że to też jest może fajne pole potwierdzenia waszych intuicji. No może uznamy, że to jest nagroda dla Biennale, którą przyznaje autoportret.
My szukamy teraz tematów. I już w tej puli tematów mamy sporo, na które tam są częściowe odpowiedzi. Więc na przykład odporność, regeneracja. Jest dużo takich projektów, które pokazują, jak działać. I właśnie w tej takiej wspólnocie międzygatunkowej to też jest jakby tam
koncept. Utopia to jest takie hasło, które tam się pojawia.
Planujemy numer o żywności, o jedzeniu. I tutaj był znakomity pawilon meksykański i bardzo dyskusyjny pawilon. To Pressure Cooker Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszyscy chodzili z torbami, bo rozdawali. Więc myślę, że jest właśnie w kontekście tego obiegu żywności, to też jest bardzo dużo wątków. Jest kwestia właśnie tego bycia z innymi bytami. I to też na pewno do
tymi
nas
wróci.
Tymi nieludzkimi, tak. I w jaki sposób współpracujemy, czy powinniśmy współpracować, jak się sytuujemy. Myślę, że to też jest jakiś wątek, który podejmiemy w przyszłości. Więc jakby ogromne pole do studiów. Jeszcze mamy te 2 lata, że będziemy doczytywać te teksty. Ale może jeżeli ktoś by się jeszcze chciał wybrać, to ja też polecam z kolei taki gigantyczny przegląd diagramy OMA. To jest wydarzenie towarzyszące w Fundazione Prada.
Jakby mało było tego wszystkiego, to jeszcze wydarzenie towarzyszące. Proszę bardzo.
Ale to z kolei jest opowiedziane w bardzo przyjazny wobec widza sposób. To znaczy są zebrane po prostu, w jaki sposób ludzie radzili sobie z opowieścią o świecie i odkrywali wiedzę i komunikowali ją za pomocą właśnie jakichś wizualnych przedstawień. I mamy, nie wiem, islamskie jakieś ryciny z nie wiem, XII wieku, przedstawiające ciało ludzkie, wyobrażenie na temat obiegu ciała ludzkiego i mamy bardzo współczesne diagramy pokazujące konflikty wojenne, czy właśnie to, w jaki sposób zmienia się klimat. Jak to, mm-hmm. czy jak jest na przykład diagram jakiegoś francuskiego antropologa pokazujący świat widziany z Warszawy w 2003 roku. Jak my postrzegaliśmy świat. Za pomocą rysunku kredkami. Mm-hmm. Także naprawdę przepięknie zrobiona prezentacja.
A jednocześnie, ponieważ mamy tam realne dokumenty i realne plansze, realne diagramy, realne mapy, realne zdjęcia, księgi, to jest to też takie znakomite materialne uzupełnienie tej instalacji Calculating Empire, czyli te imperia obliczeniowe, które już pokazują właśnie tą informację w postaci materialnych ksiąg. Bardzo się świetnie te dwa pokazy uzupełniają, także zawsze, oprócz tego, że jest to Biennale, to jeszcze do tego są zawsze jakieś ciekawe wydarzenia towarzyszące, które bardzo, trzeba koniecznie zobaczyć, więc...
Bardzo jestem wam wdzięczna, że specjalnie dla mnie, specjalnie po to, żeby się dzisiaj spotkać, między innymi specjalnie po to, żeby dziś się spotkać, oglądałyście i zechciałyście przyjść i o tym opowiedzieć, bo to jest trudne, no ale...
Żeby opowiedzieć, to próbowałyśmy sobie uporządkować, ale jak widać... Tak, nie jest to łatwe.
Nie jest to łatwe, ale bardzo jestem wdzięczna za ten trud i nie jest on bez znaczenia. Lary i Penaty to jest polski pawilon, a poza tym jest mnóstwo tych pawilonów, około 750 prac.
To w samym arsenale.
Tak, oprócz tego jeszcze kilkadziesiąt pawilonów narodowych.
Tak.
Dodam... Ale w listopadzie jest przyjemnie. W listopadzie, w październiku jest nie tak tłoczno.
No właśnie, także... bo za chwilę zacznie już być naprawdę nieprzyjemnie i ta część wystawy głównej...
Miałyśmy szczęście, że zostałyśmy jeszcze dwa dni po preview i to tak już tak się trochę wyludniło i też było fajnie.
No ale to było... bardzo ekskluzywne zwiedzanie i to się wkrótce zapewne zmieni, no bo jednak regułą jest tłum. No właśnie, a przyszłość tego typu imprez, wydarzeń to jest zupełnie inna historia i też temat na zupełnie inną rozmowę. Być może kiedyś taka się odbędzie. Dziś dobiega końca audycja. Kilka minut do 10:00 nam pozostało. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za tę próbę przewodnika. Po raz 19 odbywa się w Wenecji Biennale Architektury. Zostało otwarte i czynne będzie, ja mówiłam, o wrześniu, a skorygowałyście to listopadem, więc...
Tak, do 20 chyba 3 listopada.
No jest trochę czasu i wtedy rzeczywiście będzie trochę chłodniej. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. Wkrótce spotykamy się z najnowszym numerem Autoportretu. To jeszcze proszę was o chwilę. A tymczasem za uwagę dziękuję mówiąca te słowa Justyna Nowicka właśnie i Paweł Lorenc, który dzisiaj program zrealizował. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Radio Kraków Kultura.